Psalm 77, psalm, który śpiewamy również na nabożeństwach z psalterzy. I dzisiaj przyjrzymy się treści tego psalmu, abyśmy wiedzieli, co śpiewamy. Psalm 77 i przeczytamy go w całości. Głośno wołam do Boga i krzyczę. Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Szukam Pana w dniu mojej niedoli. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. Gdy wspominam o Bogu, jęczę. Gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić. Przywodzę na pamięć dni dawne. Wspominam lata odległe. Rozważam w nocy, w sercu. Rozmyślam i duch mój docieka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? I rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła Pańskie, zaiste wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją, odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, synów Jakuba i Józefa. Ujrzały Cię wody, o Boże, ujrzały Cię wody i zadrżały. Tak wzburzyły się głębiny, obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot Twój jak turkot kół. Błyskawice oświetliły świat. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Arona. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że objawiłeś nam się w wyrazisty sposób, w Twoim Słowie, w ten najpełniejszy sposób. Objawiłeś się w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, ale Panie też nie tylko Twoje Słowo objawia Twoją chwałę, ale cały świat, wszelkie stworzenie woła o Twojej mądrości, Twojej dobroci, Twojej cierpliwości, o harmonii. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoje Słowo i prosimy, aby ono też wywierało wpływ na nasze myślenie, na nasz charakter, naszą emocjonalność i na nasze życie. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Psalm 77 to jest jeden z tych psalmów, które śpiewamy w kościele, które w miarę dobrze nam wychodzą. Tak, różne pieści różne nam wychodzą. Psalm 77 wychodzi nam w miarę nieźle jeszcze. Myślę, że lubimy, ja przynajmniej lubię go śpiewać ze względu na po pierwsze dynamikę tego psalmu, melodię tego psalmu, ale też dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się treści tego psalmu. Dlatego, że jeżeli często coś powtarzamy, często coś mówimy albo często coś śpiewamy te same słowa, to gdzieś tam powtarzamy pewne rzeczy mimowolnie, już jak pewną regułkę, zbytnio nie zastanawiając się nad treścią, chociażby psalmów, które śpiewamy. Psalmista, zaraz powiemy o nim, podzielił ten psalm na cztery części za pomocą takiego stwierdzenia Sela. Ono pojawia się czasami w psalmach, jak zauważyliście. Też zauważyliście pewnie, że akurat tego Sela nie czytamy, tak? Tutaj się pojawia to Sela trzy razy. Nie czytamy tego Sela, ani nie śpiewamy tego Sela. Sela po prostu oznacza pauzę. Także to stwierdzenie oznacza pauzę, czyli taka krótka przerwa, można powiedzieć przejście do następnej zwrotki, czyli dzieli ten psalm na cztery części i dobrze by było, gdybyśmy w taki sposób spojrzeli na strukturę tego psalmu. W pierwszej części, to są wersety 1-4, psalmista błaga Boga i woła do Boga. W drugiej części psalmista zmaga się z problemami, można powiedzieć, z samym sobą i wyzwaniami w swoim życiu. W trzeciej części zastanawia się nad czynami Boga w historii, zwłaszcza nad wybawieniem Izraela i jego drogą przez morze. To są wersety od 11 do 15. I w czwartej części opisuje szczegóły tego niesamowitego wyzwolenia. Opisuje Boże dzieła, tak jakby malował po prostu przepiękny obraz Bożej chwały. Czyli psalmista woła do Boga, zaczyna od wołania do Boga, opowiada o swojej niedoli, potem kieruje wzrok do Boga, spogląda na jego dzieła i w końcu opowiada o wspaniałych Bożych dziełach w historii ludu Bożego i w przyrodzie. Cieszy się nimi. Czyli zobaczcie, ten psalm to jest, można powiedzieć, przejście od utrapienia psalmisty do opisu Bożej chwały. Autorem tego psalmu jest Asaf. Czytamy psalm Asafowy już na samym początku. Kim był Asaf? Asaf był to lewita, który prowadził śpiew najpierw za panowania króla Dawida, później w czasach Salomona był przełożeniem śpiewaków w świątyni jerozolimskiej. I Asafowi jest przypisywane autorstwo paru psalmów, dokładnie chyba 12, czyli psalm 50 i psalmy od 73 do 83. Czyli napisał prawdopodobnie właśnie 12 psalmów. Psalm 77 to jest właśnie jeden z psalmów autorstwa nie Dawida, ale właśnie Asafa. On zaczyna od stwierdzenia: głośno wołam do Boga i krzyczę, głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Czyli zobaczcie, na samym początku widzimy, że przychodzi do Boga z wielką determinacją. Czytamy, że szuka Boga w dniu niedoli, przychodzi do Boga w dniu niedoli, w czasie niedoli i czytamy, że nie chce przyjąć pocieszenia. Wydaje się, że Asaf mówi to ze względu na to, że nie szukał jakiegoś pobieżnego rozwiązania swojego problemu. Chce, żeby to Bóg wkroczył w jego życie i żeby to Bóg rozwiązał jego sytuację. Nie wiemy dokładnie, jaki to był problem, z czym Asaf się zmagał, on tutaj nie pisze o tym, ale widzimy, że sprawa jest poważna, a Asaf jest bardzo zdeterminowany. Ręka moja jest wyciągnięta w nocy nawet, i nie mdleje. On wciąż, czytamy, że jęczy, to jest naprawdę wołanie bólu, to jest wołanie pragnienia odpowiedzi. Boże, odpowiedz, Boże, rozwiąż tą sytuację. Druga część to jest część, można powiedzieć, chyba najtrudniejsza, to jest część skargi. Asaf mówi: modliłem się całą noc, a Bóg nie uczynił nic. I dochodzi do takiego wniosku, że być może na Bogu nie można polegać. Bóg być może zapomniał opiekować się mną. Nie mogę na Niego liczyć. Nie? To jest taka myśl, która... No jest to dosyć niebezpieczna myśl, bo ona przywodzi też pewną pokusę, żeby w ogóle zrezygnować z modlitwy, wołania do Boga. Jaki jest sens w ogóle polegania na Bogu, który nie odpowiada, który milczy, który jest zawodny? Czy, werset 8, czy Pan nawyki odrzuca i już nigdy nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Zobaczcie, to są naprawdę trudne pytania, trudne słowa, mocne słowa. I myślę, że wielu z nas miało w swoim życiu takie chwile, kiedy prosiliśmy rozpaczliwie Boga i nie otrzymywaliśmy odpowiedzi. Być może nawet myśleliśmy wobec braku odpowiedzi, wobec Bożego milczenia, że Bóg się nie troszczy o nas, tak jak tutaj mamy te myśli Asafa. Albo skoro Bóg milczy i Bóg nie odpowiada, to być może nasza wiara nie jest tą wiarą, o którą Bogu chodzi. Bo przecież słyszymy gdzieś tam na prawo i lewo, że nasi bracia modlą się i siostry i otrzymują odpowiedzi, a tutaj nic, a my nie. Może po prostu Bóg przestał działać w naszym życiu. Może nie przyznaje się do nas. Może kiedyś zważał na nasze modlitwy, ale dziś zapomniał. Zapomniał o nas, jesteśmy teraz sami zdani na siebie. Biblia zawiera wiele modlitw ludzi, którzy zmagali się właśnie z tym problemem. I psalm 77 jest właśnie takim psalmem. Asaf jest prawie doprowadzony do rozpaczy, ponieważ wydaje mu się, że Bóg go ignoruje. Że po prostu ten limit Bożych odpowiedzi na modlitwę już został wyczerpany. Że jest sam. I zobaczcie, te pytania naprawdę, one brzmią mocno. Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy zapomniał o litości? To są mocne pytania, ale musimy pamiętać, że ten psalm został napisany nie po to, żebyśmy teraz oskarżali Asafa, lecz po to, żebyśmy mogli utożsamić się z treścią tego psalmu, czyli między innymi jego pytaniami i szczerze wołać do Boga słowami tego psalmu, szukając odpowiedzi na pytania, które zadawał również Asaf. Także zobaczcie, że ten psalm też nas uczy, że pytania do Boga, nawet twarde pytania z wersetów 7 do 9, twarde pytania, trudne pytania, one nie są złe. Oczywiście istnieje sposób zadawania pytań Panu Bogu, a ludziom też, ale szczególnie w odniesieniu do Boga. Są pytania bluźniercze, są pytania, które są bluźnierczą niewiarą, ale też istnieje sposób na zadawanie pytań po to, żeby ukształtować w nas dojrzałego mężczyznę i dojrzałą kobietę, dojrzałego świętego, dojrzałego chrześcijanina. To jest różnica między marudzeniem, złorzeczeniem, a szukaniem Bożej woli. To tak jak jest różnica, tak? Jak dziecko rozmawia z tatą czy z mamą o trudnych rzeczach, zadając trudne pytania, a rozmową z rodzicem, że jest źle, będzie jeszcze gorzej, takie biadolenie. Czyli przyszedł kryzys w życiu Asafa, ale pamiętał w tym kryzysie cały czas o Bogu. Tak, zobaczcie, że nie zapomniał, gdzie w kryzysie powinien się udać. Nie bluźnił Bogu, ale zadawał trudne pytania Bogu. Jego pytania pojawiły się w obecności Boga i do Boga. Zobaczcie, to też jest dla nas kolejna praktyczna lekcja. Nasze pytania muszą pojawiać się w obecności Boga, do Boga. Nawet jeżeli wołasz tak jak Asaf, czy zapomniałeś, Panie, o litości? Czy ustała na zawsze łaska Twoja? Tak, czyli kiedy on mówi, Panie, czy zapomniałeś o litości? To zobaczcie, to nie jest wołanie w próżnię. To nie jest wołanie do niewierzących, że bluźnię teraz. Ten Bóg rozmyślił się, zapomniał. Ma jakąś amnezję. To nie są pytania rzucane gdzieś w próżnię, które brzmią jak bluźnierstwo. To są pytania, które Asaf zadaje Bogu. Tak, możemy takie pytania zadawać w geście gniewu na Boga i kierować je do niewierzących ludzi. Ale psalmista woła do Boga. Czyli zobaczcie, nie boi się wołać do Boga nawet takimi pytaniami. I to nie są oskarżenia, to są pytania, które naprawdę szukają odpowiedzi. I zwróćcie uwagę, kiedy często niewierzący, bo te pytania... Można tego typu pytania znaleźć w ustach też niewierzących. To co, gdzie jest ten twój Bóg? Tak, zapomniał o litości? Dlaczego pozwala na zło, na grzech w świecie? Ale kiedy niewierzący te pytania zadają, oni nie spodziewają się żadnej odpowiedzi. To nie jest czekanie pełne wiary na odpowiedź, pełne niecierpliwości, takiego zmagania się z wiarą. Kiedy niewierzący zadaje te pytanie, nie spodziewa się odpowiedzi, dlatego że jakakolwiek odpowiedź by była, już, czy to bezpośrednio od Boga, gdyby otrzymał odpowiedź, albo od wierzącego słowami Pisma, to tej odpowiedzi nie przyjmie. Dlatego że jego nastawienie, kiedy te pytania zadaje, z góry takie, że Bóg ma się jemu wytłumaczyć, ale cokolwiek Bóg powie, działa to tylko na jego niekorzyść, na niekorzyść Pana Boga. Czyli proszę bardzo, Panie Boże, odpowiedz, ale cokolwiek powiesz, użyję tego przeciwko Tobie. Asaf nie tak zadaje te pytania. Czytamy, że w wersecie 7 rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. Czytamy, że on dociekał, on starannie szukał odpowiedzi, i nie próbował znaleźć odpowiedzi na swoje pytania w jakikolwiek sposób. Zobaczcie, że on nie jest pobieżny w tych pytaniach. On przeżywa autentyczne cierpienie i nie szuka znieczulenia, jakiejś plastikowej, sztucznej pociechy. On szuka prawdziwego rozwiązania, które dotyka korzenia. I nasza wiara też nie powinna spoczywać na pobieżnych sloganach. Tak, niektórym może to wystarczy, ale plastikowe odpowiedzi, sztuczne odpowiedzi, pobieżne odpowiedzi, które zadowalają wierzących, tworzą plastikowych i sztucznych wierzących. Nie chcę przez to powiedzieć, że kiedy szukamy naprawdę odpowiedzi, która dotyka samego korzenia, nie chcę przez to powiedzieć, że mamy być jacyś tacy małostkowi i uspokoić duszę dopiero wtedy, kiedy usłyszymy wszystkie odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, albo kiedy porozwiązujemy wszystkie supły w naszym życiu, to wtedy dopiero moja dusza się uspokoi. Mamy być dociekliwi, mamy szukać starannie, tak jak czytamy u Asafa, duch mój docieka. Nie zadowalajmy się sloganami, które może uśmierzą nasz ból na tydzień albo dwa. Szukaj Bożej pociechy, która jest trwała. Bożej pociechy, która pochodzi od Boga, to czasami oznacza, że będziesz musiał się obejść bez jakichś pobieżnych sloganów. Ale możesz być pewny, że kiedy ta odpowiedź przyjdzie, kiedy ta pociecha przyjdzie, to będzie realna, trwała i przemieniająca. Przynosi naprawdę uwolnienie. Będzie mocna, będzie twarda i przyniesie prawdziwą pociechę. I niestety, tak jak w przypadku Asafa, na tą prawdziwą pociechę musimy poczekać. Także to nie działa tak, że Panie, wylewałem przed Tobą moją duszę, a tu nic. Cisza. Bóg nie odpowiada. Szkoda czasu. Koniec. Przestaje się modlić. Kiedy Bóg nakazuje nam modlić się, to nie chodzi o listę spraw do załatwienia. On chce po prostu więzi z Tobą. On chce rozmowy z nami. Modlitwa to nie jest jakiś wzór na osiągnięcie matematycznego wyniku, na pożądany wynik. Czasami Bożą odpowiedzią na naszą modlitwę jest nie, czasami tak, czasami poczekaj, czasami odpowiedzią jest cisza. Ale ta cisza nie jest Bożą biernością. Jest odpowiedzią, która może brzmieć: walcz dalej, zabiegaj, bądź wytrwały, bojuj, nie poddawaj się. Tak jak Jezus bojował w modlitwie, apostoł Paweł bojował w modlitwie. I zobaczcie, następuje jednak pewien zwrot. Czyli to milczenie Boga, ono nie jest ustawiczne. Następuje przejście i rozpacz psalmisty mija. Ta rozpacz, można powiedzieć, jest chwilowa. To też, myślę, dla nas powinna być pociecha. Noc jest chwilowa, płacz jest chwilowy, ciemność jest chwilowa. Następuje przejście od rozmyślania o swoim problemie, Asafa, następuje przejście do rozmyślania o Bożych dziełach. Czyli na szczęście Asaf mimo kryzysu zachował wiarę i nie stracił rozsądku. Tak jak kiedyś amerykański poeta Rudyard Kipling powiedział: jeśli potrafisz zachować głowę, gdy wszyscy wokół ciebie ją tracą i obwiniają jeszcze o to ciebie, to będziesz mężczyzną, mój synu. Będziesz mężczyzną. Jeżeli potrafisz zachować głowę, kiedy wszyscy wokół ją tracą, obwiniają ciebie, będziesz mężczyzną, mój synu. Do wierszu 10 naprawdę tutaj wszystko wygląda źle. Asaf woła, Bóg nie odpowiada. Asaf mówi o swoich wątpliwościach, swoich skargach. I zobaczcie, kiedy następuje przełom. Przełom następuje od 12 wersetu. Wspominam dzieła pańskie, zaiste wspominam Twoje dawne cuda. I dalej. No zobaczcie, od tego wersetu Asaf przechodzi od rozpaczy do głębszego zaufania Panu Bogu. 13 werset. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje. Rozważam czyny Twoje. Boże, święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, synów Jakuba i Józefa. I zobaczcie, no co się stało? Co się stało? No, na pewno nie jest tak, że jego wątpliwości zniknęły tak magicznie, nagle. To nie jest tak, że doznał olśnienia i nagle zapaliła mu się jakaś duchowa lampa. Asaf zrobił po prostu jedną bardzo prostą rzecz. Przesunął swoją uwagę z siebie samego na Boga. Zobaczcie, że od wersetu 12 już nie rozmawia, nie jest skoncentrowany na sobie, nie rozmawia z Bogiem o swoich kłopotach. Teraz rozmawia z Bogiem o Bogu. I w rezultacie, rozmawiając w ten sposób, mówiąc do Boga w ten sposób, przypomina sobie, kim jest Bóg, co zrobił zarówno w jego życiu, w życiu ludu Bożego i w przyrodzie. I to przynosi mu prawdziwą pociechę, pokrzepienie. Tak jak ktoś powiedział, przestań mówić Bogu, jak wielki masz problem. Powiedz swojemu problemowi, jak wielkiego masz Boga. Przestań mówić Bogu, jak wielki masz problem. Powiedz problemowi, jak wielkiego masz Boga. Jego uwaga jest skoncentrowana nie na ogromie problemów, ale na potędze Boga. I to się dzieje, nie? W tym psalmie. Myślę, że też rozmawiając z wami, niektórzy z was też mają takie świadectwa, że kiedy spoglądamy na problem, kiedy koncentrujemy się na danym problemie, to to jest idealne paliwo, to jest pokarm dla naszych trosk i problemów. Kiedy koncentrujemy się na naszych troskach, problemach i wyzwaniach, to zobaczcie, to jest jedzenie dla nich. To jest pokarm. One się wtedy powiększają, kiedy poświęcamy im zbytnią uwagę. Najlepszym pokarmem dla naszych trosk i problemów jest nasz czas, koncentracja i nasze lęki. I wtedy te problemy rosną, tak jak te potworki w Stranger Things. One rosną. Były karmione tam, nie wiem czym, jakimś mięsem, ale nasze troski i problemy, one rosną, kiedy karmimy je lękiem, koncentracją i czasem, który im poświęcamy. I najlepszym sposobem, żeby się tego pozbyć, to jest zwrócić się do tego, który prawdziwie jest potężny, który prawdziwie ma moc. I wówczas te problemy, które wcześniej jawiły nam się jako naprawdę wielkie, rozpaczliwe, one znikają. Te czarne myśli Asafa minęły, kiedy zwrócił swój wzrok na Boga. Czyli pośród wątpliwości i trosk nie uciekał od Boga, ale uciekał do Boga. Nawet te pytania o Boże działanie, dlaczego Boże nie odpowiadasz, czy łaska Twoja minęła i tak dalej, on wciąż zadawał je Panu Bogu. Tak? I nie wiemy, często nie wiemy, dlaczego Pan Bóg milczy, nie odpowiada od razu. Ale wiemy, że milczenie Boga dało Asafowi czas potrzebny, żeby mógł przenieść swoje skupienie, swoją uwagę z samego siebie, przenieść ją na Boga. Czyli paradoksalnie nawet milczenie w tej sytuacji było Bożą odpowiedzią, nie? Która poprowadziła Asafa ku jeszcze większemu zaufaniu. Czyli widzimy, że drogą do pociechy jest pamięć o Bożych dziełach. Tak, przypomnij sobie, tak jak tutaj Asaf mówi, jak Bóg wyswobadzał Izrael, działo się to pośród trudów, ale Bóg nie milczał. Nawet pośród tych 430 lat, kiedy Izrael był w niewoli, czy kiedy mieszkali w Egipcie, Bóg nie milczał. Bóg był z nimi. Mówi, napatrzyłem się na twój trud, Izraelu. To nie jest tak, że w ostatnim roku Bóg spojrzał, a zauważyłem, że coś jest nie tak. Napatrzyłem się na twoją niedolę, na twój trud. Bóg cały czas widział, był z nimi. I to jest droga dla nas. Jeżeli dręczą cię złe myśli, jakieś doły, lęki, pamiętaj, tak jak tutaj Asaf mówi, pamiętaj między innymi dni dawne. I nie chodzi tylko o twoje dni dawne. Często w tych naszych dniach dawnych niczego chwalebnego nie znajdziemy. Ale on tutaj mówi, chodzi o Boże dzieła w dniach dawnych. Pamiętaj, jak Bóg działa. A działa pośród trudów i wyzwań. Działa w dziwny sposób i zaskakujący sposób. Nawet trudy przez pustynię Izraela były Bożą drogą. Bóg prowadził Izraela pośród wyzwań, a nie zabierał je. Przypomnij sobie, że Bóg jest wierny pośród wyzwań. I okazuje moc pośród wyzwań. Przypomnij sobie Ewangelię, tak? Wielkie dzieło Bożego zbawienia dla ciebie. Przypomnij sobie Bożą chwałę objawioną w Chrystusie. Że to nie jest tylko jakaś religijna opowieść o dniach dawnych, ale to jest historia, która wydarzyła się, która dotyczy ciebie dzisiaj. Dotyczy twojej pociechy, twojej radości, twojego pokoju. Przypomnij sobie to, kiedy dręczą cię złe myśli albo masz doły. I psalm nie tylko mówi o ocaleniu. Bóg nie tylko pamięta, ale psalmista opisuje nam Boże ocalenie, nie w postaci jakichś takich technicznych pojęć, ale można powiedzieć, opisuje je w formacie 3D, kolorze, przepięknych kolorach, rozdzielczości 4K, dźwięku, nie wiem, hi-fi, czy jaki jest teraz najlepszy. I z tych, zobaczcie, szczególnie z tych ostatnich wersetów można nagrać przepiękny film przyrodniczy. Wersety od 17 do 21. Posłuchajcie. Ujrzały cię Boże, kończy psalm tymi słowy. Ujrzały cię wody, o Boże, ujrzały cię wody i zadrżały. Tak wzburzyły się głębiny. Obłoki spłynęły wodą, chmury odezwały się grzmotem, a pioruny twoje latały. Rozległ się grzmot twój jak turkot kół. Błyskawice oświetliły świat. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś swój lud jak stado ręką Mojżesza i Arona. On tu mówi tak, woda bała się Pana, woda bała się Pana aż do dna morza, padały ulewne deszcze, światy rozjaśniły błyskawice, a głos potężnego gromu Bożego zabrzmiał na niebie. Ziemia zadrżała się, a droga Boża wiodła przez morze i tą drogą On prowadził swój lud. Prowadził swój lud ręką Mojżesza i Arona. Zobaczcie, to wszystko wymaga pewnej wyobraźni od nas. Musimy sobie to namalować w głowie, jak te wszystkie obrazy, które on tutaj przedstawia. I w psalmie uczymy się dwóch niezwykłych rzeczy o drogach Boga. Po pierwsze, jego droga znajduje się w świątyni. On tutaj opowiada o świadectwie pism, które były czytane, odczytywane publicznie podczas nabożeństw. Po drugie, droga Boża znajduje się w morzu. Czyli po pierwsze, chcesz spotkać się z Bogiem? Udaj się do sanktuarium, do Jego świątyni. Przyjdź do kościoła, czcij Go i uwielbiaj Go. Bierz chleb i wino, karm się głoszonym słowem, ale też indywidualnie czytaj Biblię codziennie, z wiarą wypowiadaj swoje modlitwy. Ale to nie jest sposób na udomowienie Pana Boga. Sanktuarium, świątynia, nabożeństwo to nie jest pudełko do trzymania Pana Boga w środku. Dlatego, że za chwilę czytamy, że Jego drogi są na dnie Morza Czerwonego. Boża droga jest zaznaczona przez zatopione rydwany. Jego droga wiedzie przez ocean. Bóg jest potężny, Bóg jest groźny, ale Bóg jest dobry. Marcin Luther powiedział, że nie można zrozumieć ani prześledzić Bożych dróg. Nie możemy tego zrobić, ale możemy Mu ufać. I w rzeczywistości właśnie dlatego możemy Mu ufać, dlatego że nasz Bóg jest niezbadany, niezgłębiony, nie jest ujarzmiony. Inaczej byłby jałowym Bogiem, udomowionym Bogiem. Czyli psalm każe nam widzieć Boże dzieła wszędzie wokół, nie tylko w kościele. Prawdziwa wiara widzi w kościele górę, z której wylewają się wody, tak jak w ogrodzie Eden, nawadniając świat. Kościół to nie jest mały pojemnik, gdzie sobie zdefiniujemy Boga, wyjdziemy stąd, zamkniemy drzwi i Pan Bóg sobie tutaj będzie czekał do następnej niedzieli. Kościół jest jak góra, z której wypływają wody nawadniające cały świat. Tak mówiliśmy kiedyś, że jeżeli źródło jest zatrute, wody u źródła są zatrute, to zatrute są wody tam dalej. To zatrute są miejsca, gdzie te wody są spożywane. Dlatego tak ważne jest to, co się dzieje w kościele. Ale na tym się nie kończy. Powinna nas interesować kultura, wszystko wokół, dlatego że to też należy do Boga. Czyli jesteśmy zainteresowani nie tylko źródłem, ale też miejscami, do których wpływa woda wylewająca się z góry. Andrew Sandlin, pastor z Kalifornii, pastor amerykański, napisał na temat kultury, pewne zdanie. Jeżeli zawsze walczysz o uratowanie kościoła i nigdy nie walczysz o uratowanie kultury, zawsze będziesz walczył o ocalenie kościoła. Jeżeli zawsze walczysz o ocalenie kościoła i nigdy nie walczysz o uratowanie kultury, to zawsze będziesz walczył o ocalenie kościoła. Te dwie rzeczy powinny iść ze sobą w parze. Duchowe bitwy o czystość Ewangelii, o rozwój Kościoła, o biblijne, entuzjastyczne nabożeństwo. Ale na tym nie kończymy. Idziemy dalej. Wierzymy, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Walczymy o cały świat. Podsumowując, trzy myśli na koniec. Po pierwsze, tym przejściem od rozpaczy i smutku do radości i uwielbienia dla Asafa jest wspominanie czynów Boga. Ocaliłeś, Panie, lud od wrogów i niewoli. Prowadziłeś go do bezpiecznego miejsca. Zaczął wspominać sobie Boże dzieła. I to jest też Twoje zadanie. W chwilach trwogi, kiedy myślisz, że Bóg milczy, nie koncentruj się na sobie. Wspominaj Boże dzieła w historii, wspominaj Boże dzieła również w Twoim życiu Tak, kiedyś żyliśmy tak, jakby opowiadanie o Bożych dziełach nie miało żadnego znaczenia. No co z tego? No dobra, no niech sobie będzie. Ale teraz powinniśmy żyć, jakby to miało kolosalne znaczenie dla twojego życia tu i teraz. Traktuj odkupienie Boże w Chrystusie jako punkt wyjścia dla swojej modlitwy. Nie zaczynaj od siebie, bo zatopisz się w jakiejś introspekcji, która będzie prowadziła do jakichś lęków, dołów i tak dalej. Zacznij od Boga, od Bożej chwały. Odkupienie w Chrystusie traktuj jako punkt wyjścia dla swojej modlitwy. Nie swoje uczucia, nie swoje emocje, nie sytuację, w której się znajdujesz. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie mamy przed Bogiem wylewać naszej duszy i mówić o naszej sytuacji, ale zacznij od Niego, spoglądaj na Niego, na Jego chwałę i Jego dzieła. Dopiero później, widząc wyraźnie Bożą chwałę, moc Ewangelii, przynieś Mu swoje troski. Ale zaczynamy od Bożej chwały, od Bożych dzieł. Jeżeli dzieło Syna nie ma wpływu na nasze serce, na nasze emocje, na nasze oddanie, to dlaczego Bóg miałby nas wysłuchać, jakby był złotą rybką? To tak jak mówiliśmy o poście. Post pozbawiony kontekstu wiary i modlitwy jest po prostu zwykłym samodoskonaleniem, jakimś ćwiczeniem fizycznym, dietą, ćwiczeniem ciała albo woli. Ale nie ma żadnego duchowego znaczenia. I tak samo modlitwa, wołanie do Boga. Jeżeli jest pozbawiona kontekstu twojej więzi z Bogiem przez dzieło Syna, to jest pozbawiona znaczenia. Jest traktowaniem Pana Boga jak złotą rybkę. Jest listą życzeń. Po drugie, wszelkie stworzenie, natura, należy do Boga. Tak znajdziemy Jego ślady, mówi psalmista, na dnie mórz. Nie ma niczego w tym świecie, co jest większe od Boga, nie ma takiego miejsca, do którego możecie pójść i powiedzieć, tu nie widzę Jego śladów. On ma wszystko pod kontrolą, nie wiemy, co uczyni, ale możemy ufać, że cokolwiek Bóg uczyni, będzie najlepszym rozwiązaniem dla nas. I po trzecie, jeżeli nie czujesz, że Bóg cię słyszy, że Bóg cię dzisiaj słyszy, jeżeli się modlisz i czujesz, że odpowiedzią jest milczenie, jeżeli zmagasz się z jakimś problemem, przypomnij sobie Boże dzieła w historii, w Piśmie Świętym. Rozmawiaj z Bogiem, mów do Boga, ale rozmawiaj z Nim jak królem, z królem i Panem, którego głos wstrząsa oceanami, niebem, wiatrem. Czytaj inne psalmy, które opowiadają o Bożym działaniu. Nabierz ufności, siły i nadziei. Tak? Bóg działa. I to działa w swoim czasie. Asaf o tym nagle sobie przypomniał. Tak, Bóg działa w swoim czasie. Niekiedy ja teraz chcę, Panie Boże, chcę odpowiedź teraz i tutaj, bo jak nie, to moja wiara zostanie zachwiana, osłabiona. Bóg działa w swoim czasie, a kiedy Bóg działa w swoim czasie, to działa skutecznie, a nie powierzchownie. Dlatego warto czekać w modlitwie, w wierności, żeby dojść do tego miejsca, co Asaf w swoim zaufaniu, w swoim pocieszeniu, które otrzymał od Boga, w odpowiedzi też na jego wołanie. Ale dopiero wtedy, kiedy spojrzał na Bożą chwałę, na Boże dzieła. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Wielbimy Ciebie, uwielbiamy Ciebie za to, że nas pocieszasz, pouczasz, napominasz, ostrzegasz. I Panie, niech Twój Duch Święty umocni też Twoje słowo w naszych sercach, abyśmy byli skoncentrowani na Tobie, na Twoich dziełach, a nie na własnych, nie na własnych problemach. Nie chcemy, Panie, ich karmić jakimiś swoją koncentracją, czasem, strachem. Chcemy, Panie Boże, pamiętać o Twojej wielkości i w świetle Twoich dzieł też nabrać tą właściwą perspektywę wobec naszych doczesnych problemów. Prosimy Cię, Panie, o wszelką pociechę. Prosimy Cię, aby Twoje słowo umocniło nas w wierze, w nadziei, miłości, w cierpliwości. I modlimy się o to przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.